Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 19 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Ostatnie słowa Zbawiciela Józefa Haydna zabrzmiały dziś w Watykanie. W sali klementyńskiej zakończył się imieninowy koncert dedykowany Benedyktowi XVI. Od niego rozpoczniemy nasz program. W ramach aktualności powiemy też o nowej formule wizyty delegacji żydowskiej w Watykanie. Nadamy również archiwalne wspomnienia zmarłego wczoraj biskupa Zygmunta Pawłowicza z Gdańska, a na zakończenie refleksje księdza Waldemara Turka. Zapraszamy.
Uroczystość świętego Józefa jest w Watykanie dniem wolnym od pracy. Głównym punktem działalności papieskiej, poza zapowiadanym podpisaniem listu do wiernych w Irlandii, był wieczorny imieninowy koncert dla Benedykta XVI w sali klementyńskiej. W programie znalazło się wykonanie przez kwartet smyczkowy Henschel Oratorium 7 ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu Józefa Haydna z solistką Susan Kelling. Po koncercie, dziękując muzykom za wykonanie utworu, papież nawiązał do religijnej wymowy oratorium.
Benedykt XVI zaznaczył, że oratorium Haydna jest przykładem dobrego połączenia wiary i sztuki. Stało się to możliwe, ponieważ kompozytor respektował sakralny charakter dzieła. Przyjęcie tej formy jest zawsze trudnym wyzwaniem. Kompozytor był w sytuacji rzeźbiarza, który staje przed kamieniem, by przemienić go w arcydzieło. Dzięki temu jednak geniusz Haydna mógł się objawić w całej pełni, powiedział papież na zakończenie imieninowego koncertu. Nową formułę dialogu z Kościołem katolickim przyjął Międzynarodowy Żydowski Komitet Konsultacji Międzyreligijnych. Delegacja tego wspólnego dla głównych światowych organizacji żydowskich zespołu przebywała w tym tygodniu z dwudniową wizytą w Watykanie. Komitet utrzymuje kontakty ze Stolicą Apostolską już od 40 lat. Jak wyjaśnił jego przewodniczący, rabin Richard Marker, który stał na czele delegacji, rozmowy prowadzono dotąd głównie z Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Podczas obecnej wizyty objęły one również inne dykasterie Kurii Rzymskiej, z którymi łączą Żydów wspólne zainteresowania i pola działalności. Spotkano się z trzema kardynałami, watykańskim sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz przewodniczącymi papieskich rad Justitia et Pax, Peterem Tarksonem i do spraw dialogu międzyreligijnego Jean-Louis Toranem. Z tym ostatnim rozmawiano oczywiście o relacjach z islamem. Nie odwiedzono tym razem kongregacji nauki wiary, ale nie wyklucza się tego przy którejś z następnych wizyt.
Rozmowy w Watykanie, podkreślił przewodniczący żydowskiej delegacji, były serdeczne i przyjazne. Dotyczyły bardzo szerokiej gamy tematów, nie ograniczając się bynajmniej tylko do Piusa XII. Gdy chodzi o jego beatyfikację, rabin Richard Marker zaznaczył, że Żydzi nie mają prawa ingerować w sprawy wiary jakiejkolwiek innej religii. Tym niemniej uważał za obowiązek przedstawienie tego, co ich w tej kwestii uderza. Jak poinformowała strona żydowska, rozmawiała ona też o przygotowywanym synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. Wysunęła zastrzeżenia co do faktu, że w dokumencie przygotowawczym lineamenta jako jedyny konflikt bliskowschodni wspomina się kontrowersje izraelsko-palestyńskie. Zarzuciła też przemilczenie prześladowania Żydów w krajach arabskich. Gdy chodzi o wielkopiątkową modlitwę za Żydów, delegacja Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Międzyreligijnych uznała, że tekst wprowadzony przed 2 laty przez Benedykta XVI nie budzi problemów. Zależy jej tylko, by nosił on tytuł Modlitwa za Żydów, a nie o nawrócenie Żydów. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Ze studia magazynu Biblia Krok po Kroku mówi Sławomir Rusin.
Najnowszy numer Biblii Krok po Kroku jest poświęcony listowi świętego Pawła do Rzymian. Zastanawiamy się, jak to się stało, że w Rzymie znaleźli się chrześcijanie, zanim pojawili się tam apostowie, święty Paweł i święty Piotr. Do kogo tak naprawdę święty Paweł pisał swój list? Jakie były problemy w tej pierwszej gminie chrześcijańskiej? O tym mówi m.in. ksiądz dr Lucjan Bielas, który jest historykiem Kościoła w starożytności. Natomiast ksiądz Waldemar Rakocy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podejmuje temat wybraństwa Żydów w liście świętego Pawła do Rzymian. Czy Żydzi wciąż są narodem wybranym? Jak pogodzić ich dotychczasową rolę z głoszeniem Ewangelii poganom? Ksiądz profesor Franciszek Longchamps de Berrier z Uniwersytetu Jagiellońskiego opisuje rzymską tradycję prawną jako jeden z niezwykle ważnych elementów kultury rzymskiej i też kultury chrześcijańskiej. Opisuje tą kulturę prawną, ale też umieszcza w niej świętego Pawła i jego przesłanie. Czy pierwsza gmina chrześcijańska, żyjąca w pierwszej połowie I wieku, zostawiła jakieś materialne ślady swojej bytności, swojej działalności? O tym pisze w swoim artykule pan dr Józef Cezary Kałużny, który zajmuje się archeologią wczesnochrześcijańską. W numerze ponadto tekst księdza profesora Romana Pindla o tym, dlaczego święty Paweł pisał listy. Zapraszam do lektury.
Wczoraj wieczorem zmarł emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zygmunt Pawłowicz. W archiwum Radia Watykańskiego zachowało się wiele wypowiedzi zmarłego hierarchy. Dla naszej rozgłośni przygotował on m.in. cykl audycji o sektach. Dziś proponujemy Państwu wysłuchanie fragmentów programu, w którym świętej pamięci biskup Zygmunt Pawłowicz opowiadał o sobie.
Urodziłem się 18 listopada 1927 roku w Gdańsku, gdzie też spędziłem lata dziecięce. Byłem ministrantem w Polskiej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, której rektorem był ksiądz Marian Górecki, męczennik obozu koncentracyjnego w Szczudchowie. Maturę zdałem w gimnazjum ogólnokształcącym w Chełmży w 1947 roku, gdzie byłem też prezesem sodalicji mariańskiej. Studia teologiczne byłem w Pelplinie jako kleryk diecezji gdańskiej. Święcenie kapłańskie otrzymałem 20 września 1952 roku. Jako ksiądz przeszedłem różne etapy i pełniłem rozmaite funkcje w diecezji gdańskiej. Byłem wikariuszem, notariuszem kurii biskupii, sędzią w sądzie duchownym, wizytatorem nauki religii, proboszczem wiejskiej parafii przez 2 lata i parafii miejskiej w Gdańsku przez 19 lat. Jako notariusz równocześnie odbyłem studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na KULU, gdzie uzyskałem licencjat w 1961 roku. A następnie jako proboszcz uzyskałem też na ATK w Warszawie doktorat w 1974 roku oraz habilitację z teologii dogmatycznej w 1985 roku. Nominację na biskupa pomocniczego w Gdańsku otrzymałem 14 sierpnia 1985 roku, a sakrę biskupią przyjąłem 7 września tegoż roku. Głównym konsekratorem był biskup Tadeusz Gocławski. Nominacja ta była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale przyjąłem ją, aby dalej służyć Kościołowi inaczej niż dotychczas w wymiarze posługi biskupiej. Jako biskupie zawołanie przyjąłem słowa świętego Pawła w Chrystusie Jezusie. W pismach świętego Pawła znajdujemy je ponad 160 razy. Wyrażają one syntezę całego życia chrześcijańskiego oraz posługi biskupa. Herb zawiera krzyż w tarczy okolonej słowami hasła. Gdy chodzi o moją drogę do kapłaństwa, to była ona z jednej strony specyficzna, a z drugiej strony dość zwyczajna. Specyfika była związana z życiem chłopca w środowisku polskim w Gdańsku w okresie przedwojennym, w atmosferze wrogości Niemców wobec polskości i katolickości. Drugi etap to czas wojny. Jako młody chłopak byłem robotnikiem w mleczarni i młynie w czasie wojennych zawirowań przenikniętych przemocą i nienawiścią. Przez 3 lata pracowałem razem z kolegą, tak jak ja, gimnazjastą, który po wojnie również został księdzem. W tamtym ponurym okresie byliśmy wzajemnie dla siebie duchową podporą, korzystając równocześnie z pomocy mądrego księdza w parafii. Wymiar zwyczajności przejawił się w tym, że w latach dziecięcych myślałem już o drodze życia w kapłaństwie i ta decyzja utrwalała się i dojrzewała przez lata, w tych bardzo burzliwych latach wojennych i bezpośrednio po wojnie. Jako biskup jestem ciągle w drodze. Prawie w każdą niedzielę w ciągu roku w innej parafii oraz przez wiele dni również w tygodniu. Są nieustanne spotkania z księżmi, z klerykami, z siostrami zakonnymi, z katechetami, z przedstawicielami różnych zawodów, z parafianami, z grupami duszpasterskimi, a szereg razy w roku także z biskupami z Polski oraz innych krajów. Te spotkania odbywają się w różnej formie. W ramach zgromadzeń liturgicznych, w plebaniach i salach parafialnych, puri biskupiej w seminarium duchownym, w domach rodzin, w różnych parafiach i w rozmaitych instytucjach publicznych, w szpitalach i więzieniach, w szkołach i wyższych uczelniach Trójmiasta. Obok bardzo różnorodnych zajęć biskupich, które zarysowałem na tle spotkań z ludźmi, zajmuję się również pracą naukowo-dydaktyczną w seminarium duchownym i w formie piśmienniczej. Napisałem 15 książek, przeszło 100 artykułów i rozpraw z dziedziny teologii, katechetyki, religioznawstwa, duchowości i historii diecezji. Napisanie bardzo brak jest czasu. W ostatnich latach najwięcej tego czasu mogłem poświęcić w okresie letnim, poza krótkim tygodniowym urlopem. Moje pisanie ma wydźwięk bardzo praktyczny, gdyż ma służyć ludziom i na podstawie wielu rozmów i listów mogę z satysfakcją stwierdzić, że tak faktycznie jest. W czasie różnych spotkań wizytacyjnych z dziećmi i młodzieżą pozwala mi na stawianie pytań. Nierzadko wśród tych pytań zachodzi również takie. Czym właściwie biskup zajmuje się? Co wypełnia mu czas? Gdy w odpowiedzi wyliczam swe zajęcia, to zauważam często wielkie zdziwienie. Rozmówcy moi byli dotąd przekonani, że biskupi należą do grupy ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu prywatnego. Wśród spotkań biskupa z ludźmi do najważniejszych należą spotkania z papieżem. W ciągu prawie 13 lat było ich w moim wypadku 15. To pierwsze 2 miesiące po otrzymaniu sakry biskupiej w Rzymie i każde następne, czy to w Watykanie, czy w Polsce w ramach papieskich pielgrzymek do ojczyzny, było głębokim i niezapomnianym przeżyciem. I to nie tylko emocjonalnym, ale szczególnym przeżyciem wiary i eklezjalnym utrwaleniem więzi z następcą Piotra we wspólnocie Kościoła. Jestem za to Bogu niezmiernie wdzięczny.
Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania wspomnień zmarłego wczoraj biskupa Zygmunta Pawłowicza. Jak podała Kuria Metropolitalna w Gdańsku, jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 11 w Katedrze Oliwskiej.
Historia pewnego nawrócenia.
czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Aby naprawić moje życie. W 383 roku Augustyn, mający wówczas 29 lat, zdecydował się opuścić Kartaginę i udać się do Rzymu. Na podstawie wyznań można podać kilka powodów tej ważnej decyzji wyjazdu znanego już i cenionego nauczyciela retoryki. Przede wszystkim brał on pod uwagę powszechną opinię, wedle której studenci rzymscy zachowywali się na lekcjach o wiele spokojniej niż ich rówieśnicy kartagińscy i wykazywali zdecydowanie większe zainteresowanie studiowanymi przedmiotami. Ponadto Rzym, centrum potężnego cesarstwa, przyciągał zdolnych ludzi możliwością wyższych zarobków i zrobienia kariery. Matka Augustyna, pobożna Monika, nie była przekonana co do słuszności podjętej przez syna decyzji i do końca miała nadzieję, że ulegnie jej prośbom i zostanie w Kartaginie albo zabierze ją z sobą. Augustyn posłużył się wymówką, że chce pożegnać przebywającego w porcie przyjaciela i potajemnie odpłynął, pozostawiając modlącą się matkę w pobliskiej kaplicy portowej pod wezwaniem świętego Cypriana. Pisząc wyznania, nasz biskup opisuje tamte wydarzenia, dostrzegając przede wszystkim Boże miłosierdzie i Bożą rękę, jaka nim wtedy kierowała. Dla zbawienia mej duszy skłoniłeś mnie do zmiany miejsca pobytu Ty, któryś nadzieją jest mą i wszystkim, co mi zostało na ziemi żyjących. Ty zgotowałeś zarówno oścień, który mnie wyganiał z Kartaginy, jak i tamte przynęty, które mnie do Rzymu ciągnęły. W tym celu posłużyłeś się ludźmi, których serca były oddane życiu będącemu w istocie śmiercią. Jedni zachowywali się jak szaleńcy, drudzy obiecywali mi niedorzeczne korzyści. Po to, aby naprawić moje życie, posługiwałeś się skrycie ich przewrotnością, jak i moją. Jakże inaczej patrzymy po latach na niektóre wydarzenia z naszego życia, zwłaszcza na te, które łączyły się z cierpieniem. Nie chodzi tylko o choroby, nieszczęścia, ale też o stanowisko naszych rodziców, nauczycieli, przełożonych. Byliśmy wtedy pewni, że nie mają racji, że się mylą, że przecież my znamy siebie lepiej. Z biegiem czasu dostrzegamy jednak, że te bolesne wówczas przeżycia, oceniane dzisiaj z punktu widzenia duchowego, miały jeszcze inne, wówczas ukryte dla nas znaczenie. Co więcej, przekonujemy się, że nasz rozwój dokonuje się, gdy przechodzimy przez pewne konflikty i pojednania, przez ciemności i światło, przez otrzymywane od innych dobro i prowokowanie trudności. Już starożytni Rzymianie mówili per aspera ad astra, czyli przez trudności do gwiazd. Święty Augustyn pokazuje nam, że trzeba pojednać się z własną historią, dostrzegając w niej obecność Boga, który nas prowadzi, posługuje się niekiedy nawet ludźmi, których postawy nie akceptujemy, którzy nie są nam życzliwi i sytuacjami, które powodują nasze cierpienie. Bóg pozwala na tego typu doświadczenia, aby, jak to mówi autor wyznań, naprawić nasze życie, czyli oczyścić nasze serce, pomóc nam wzrastać w wierze, upodabniać się do stylu życia, jakie prowadził Jego Syn.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.